Daniel Sawicki, dzień dobry. Naszym gościem jest pan Bartłomiej Chmielowiec, rzecznik praw pacjenta. Witam serdecznie.
Witam, dzień dobry.
Panie rzeczniku, dużo pracy ma pan po COVID-zie? Dużo jest tych interwencji u państwa?
W czasie COVID-u zaobserwowaliśmy wzrost blisko 40%, taki gwałtowny w marcu 2020 roku i w kolejnych miesiącach. I ten wzrost liczby sygnałów, liczby skarg, który nastąpił ponad 40%, utrzymuje się w dalszym ciągu na tym samym poziomie. Zmieniła się trochę struktura sygnałów i struktura skarg. W tym pierwszym etapie, w czasie pandemii, kiedy mieliśmy pierwszą, drugą i trzecią falę, najwięcej sygnałów obserwowaliśmy w zakresie dostępu do świadczeń zdrowotnych, ale też związanych z leczeniem pacjentów na COVID, na SARS-CoV-2. Natomiast teraz obecnie to, co my obserwujemy, to kwestia pytań, skarg, wątpliwości związanych z Narodowym Programem Szczepień Ochronnych, ale głównie chodzi o kwestie funkcjonowania poszczególnych placówek, to jak te poszczególne placówki zorganizowały u siebie program szczepień. Ale teraz to, co obecnie obserwujemy już od maja i czerwca, to jest kwestia dostępności do świadczeń zdrowotnych, takich potrzeb pacjentów związanych z tym ogromnym długiem zdrowotnym, który narosnął w czasie pandemii, kwestii tego, że pacjenci oczekują spotkania z lekarzem, oczekują wizyty lekarskiej, osobistej wizyty, oczekują diagnozy, oczekują zlecenia badań diagnostycznych, oczekują leczenia.
40%, ktoś, gdy usłyszy te słowa, ktoś z boku pomyśli, że to jest tak ogromny skok, że właściwie skąd on się wziął?
Ogromny skok. Ja myślę, że on się wziął z kwestii, no co by nie mówić, ograniczonej wydajności systemu ochrony zdrowia. Nie oszukujmy się, system ochrony zdrowia przed pandemią nie był oceniany najlepiej. To są zaszłości wieloletnie, począwszy od okresu transformacji. I teraz, kiedy przyszedł czas pandemii, kiedy daleko bogatsze kraje jak Francja, jak Włochy, jak Stany Zjednoczone, też miały problemy z wydajnością systemu ochrony zdrowia, to te dwa elementy, wcześniej nie w pełni funkcjonujący system ochrony zdrowia, nie w taki sposób, jakbyśmy sobie marzyli, a jednocześnie pandemia COVID-19 spowodowała taki drastyczny wzrost liczby sygnałów i skarg.
Ale można powiedzieć z perspektywy czasu, że ten system, który został całkowicie zmieniony, żeby chronić Polaków, żeby chronić osoby, które zakażają się koronawirusem, to zdał egzamin?
Myślę, że zdał egzamin. Generalna ocena jest taka, że myślę, że zdał egzamin. Oczywiście pewnie chcielibyśmy, żeby ten system był jeszcze daleko bardziej wydajniejszy, ale też powinniśmy patrzeć realnie. No, nasz system ochrony zdrowia ma wiele mankamentów. To jest kwestia niewystarczających kadr, to jest kwestia braku właściwego finansowania, to jest kwestia koordynacji świadczeń, czy jej braku, to jest kwestia odwróconej piramidy świadczeń, gdzie najwięcej świadczeń jest świadczeń szpitalnych, a tymczasem powinno być najwięcej świadczeń właśnie u lekarzy rodzinnych i tak dalej, i tak dalej. To są zaszłości wieloletnie, więc też realnie trzeba spojrzeć na to, że nie powinniśmy oczekiwać tego, że poradzimy sobie w sposób doskonały, kiedy przyjdzie pandemia COVID-19, epidemia, kiedy inne kraje, tak jak powiedziałem, daleko bogatsze, daleko bardziej rozwinięte, jeżeli chodzi o rozwój systemu ochrony zdrowia, też sobie nie poradziły. Generalnie uważam, że teraz jest czas, żebyśmy powrócili z tych torów, na które musieliśmy wpaść, jeżeli chodzi o leczenie pacjentów z COVID-19, na tory, gdzie powinniśmy się zająć pacjentami wszystkimi innymi i ten dostęp do świadczeń zdrowotnych powinien być szeroko otwarty. Stąd też propozycje zmian systemowych zawartych w Polskim Ładzie, zawartych w Krajowym Planie Odbudowy i te, które przedstawił pan minister Adam Niedzielski, w mojej ocenie to krok w bardzo dobrym kierunku. Ważne byłoby tylko, żebyśmy byli konsekwentni w tych zmianach, aby konsekwentnie je wprowadzać, dlatego że zmiana systemu ochrony zdrowia nie potrwa z roku na rok. To jest kilka bądź kilkanaście lat.
Mówi się o tym, że ta zmiana wymaga pieniędzy. To słynne 7% PKB, tyle ma być docelowo przeznaczane na służbę zdrowia. To jest ten gwarant, że uda się przeprowadzić te zmiany?
To jeden z gwarantów, że uda się przeprowadzić te zmiany. To bardzo ważna deklaracja, bardzo ważna zmiana, bardzo dobra wiadomość dla pacjentów. Chciałoby się, aby takie deklaracje padały w dalszym ciągu, abyśmy coraz więcej przeznaczali środków na system ochrony zdrowia, oczywiście jednocześnie go reformując. Myślę, że pandemia pokazała nam bardzo wyraźnie, że gospodarka, czy bardzo ważnym elementem, jeśli nie najważniejszym gospodarki, jest system ochrony zdrowia. I gospodarka nie będzie dobrze funkcjonować bez sprawnego systemu ochrony zdrowia. To wszyscy chyba zaobserwowaliśmy, jak w czasie pandemii nagle okazało się, czy jeżeli system ochrony zdrowia jest sprawny, to też możemy sobie sprawnie poradzić z problemami, które nas dotknęły.
Wcześniej mówiono odwrotnie, że to gospodarka da nam środki, da nam możliwości, żebyśmy utrzymywali system ochrony zdrowia.
To pokazuje, jak te leczenia są połączone, prawda? Jak okazuje się nagle, że przychodzi czas pandemii, na który nikt nie był przygotowany na całym świecie i nagle się okazuje, że mamy problemy, jeśli chodzi o gospodarkę, jeżeli w ogóle normalne funkcjonowanie, więc to pokazuje, jak ważny jest system ochrony zdrowia, jak ważne są środki, jak bardzo ważne są reformy, ale reformy, które będą konsekwentnie wdrażane i realizowane.
Panie rzeczniku, porozmawiajmy o sprawach, które pewnie za jakiś czas będą miały miejsce. Czy to nie będzie tak, że pacjenci już po COVID-zie, kiedy będą chcieli bardzo mocno korzystać z różnych usług w systemie ochrony zdrowia, staną się coraz bardziej roszczeniowi?
Ja myślę, że nie należy spoglądać na ten problem w ten sposób, bo ja rozumiem roszczeniowość w ten sposób, że pacjenci są uświadomieni i bardzo dobrze są uświadomieni i też powinniśmy świadomi być tego, jak ważne jest zdrowie w naszym życiu. Powinniśmy o nie dbać i myślę, że powinniśmy iść w kierunku edukacji pacjentów i starać się nas w ogóle obywateli, starać się nas przekonać do tego, że w największym stopniu my sami odpowiadamy za własne zdrowie, że najpierw zapobiegajmy, później leczmy, dlatego że jak będziemy dbali o swoje zdrowie, będziemy zdrowo się odżywiać, będziemy dbali o ruch, będziemy dbali o naszą kondycję psychiczną, ale jednocześnie będziemy korzystać z badań profilaktycznych, będziemy udawać się na te badania profilaktyczne, będziemy udawać się do lekarza, kiedy jest problem zdrowotny, to wówczas nie dotkną nas te negatywne konsekwencje, więc jeżeli tak będzie, jeżeli pacjenci będą uświadomieni i będą chcieli korzystać z systemu ochrony zdrowia, to w mojej ocenie to bardzo dobrze, ja bym to pozytywnie oceniał.
To w tym momencie może się zdarzyć tak, że pacjenci świadomi, dbający o siebie, leczący się w porę, będą rzadziej trafiali do pana biura ze skargami na system ochrony zdrowia, na lekarzy.
I oby tak było. Oby tak było i to jest naszą ideą. Jako Rzecznik Praw Pacjenta też wyznaliśmy taką ścieżkę, aby współpracować z podmiotami leczniczymi, aby reagować nie wtedy, kiedy coś się stało, tylko reagować wcześniej, żeby do takich pewnych nieprawidłowości nie dochodziło. Stąd też edukacja, jeżeli chodzi o placówki medyczne, ale też również edukacja, jeżeli chodzi o pacjentów, a sytuacja, w której tych skarg będzie mniej, to będzie bardzo dobra informacja, bo to będzie oznaczało, że system ochrony zdrowia funkcjonuje coraz lepiej.
Na razie jednak, jak słyszeliśmy na konferencji prasowej, no mamy problemy z tymi teleporadami. Pan prezes Narodowego Funduszu Zdrowia mówił, że rzeczywiście ta sprawa będzie wyjaśniana. Do państwa też trafiały sprawy związane z teleporadami.
Tak, trafiały i to też jest to, co mówiłem na konferencji. Od wielu lat najgorzej oceniany był, jeżeli chodzi o taką trójstopniowość świadczeń zdrowotnych, najgorzej było oceniane lecznictwo szpitalne. Najlepiej były oceniane placówki podstawowej opieki zdrowotnej. Czas pandemii to kompletne wywrócenie tych trendów. Nagle się okazuje, że najwięcej sygnałów, najwięcej skarg, najwięcej problemów jest zgłaszanych właśnie, jeżeli chodzi o placówki podstawowej opieki zdrowotnej. To jest potwierdzenie zresztą tego, co później mówił, o czym mówił pan minister Adam Niedzielski, co przedstawiał pan prezes Filip Nowak. Pacjenci skarżą się, że brak jest dostępności, jeżeli chodzi o lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej. Kwestia dodzwonienia się w ogóle do placówki, kwestia zarejestrowania się, kwestia umówienia wizyty, no bo przecież wizyta za tydzień de facto już przestaje mieć sens, kiedy my mamy problem zdrowotny tu i teraz. No i w końcu kwestia wizyty osobistej. Te dane, które przedstawił pan rzecznik Andrusiewicz, mówiące o tym, że blisko prawie 100 tysięcy porad udzielane ponad 100 tysięcy porad udzielane niemowlakom. Powstaje pytanie, w jaki sposób zdiagnozować stan zdrowia dziecka, tak małego.
190 tysięcy.
190 tysięcy. W jaki sposób zdiagnozować stan zdrowia małego dziecka, nie oglądając w ogóle tego dziecka? Czy to rodzic ma przekazać, czy dziecko boli, czy ma czerwone gardło, czy ma gorączkę? To w złym kierunku poszło. To wiadomo, że teleporada jest dobrym rozwiązaniem, sensownym rozwiązaniem, ale rozsądnie stosowana, a nie
nadużywana.
Nie nadużywana, dokładnie tak, nie nadużywana. To w kompletnie złym kierunku poszło, jeżeli chodzi o te placówki, o których wspominał pan prezes. Te placówki, gdzie blisko 90% wizyt odbywa się w formie teleporady.
Musimy już kończyć. Naszym gościem był dzisiaj pan Bartłomiej Chmielowiec, rzecznik praw pacjenta. Dziękuję bardzo.
Dziękuję również.